Na falach rozgłośni Białoruś program z pierwszych źródeł. W studiu Jerzy Kuźmicz. Przez kolejne 60 minut zaprezentuję Was i Państwo nowości z Białorusi, natomiast moi koledzy przedstawią swoje projekty radiowe. Zostawajcie na falach Radia Białoruś.
W serwisie informacyjno-poznawczym z pierwszych źródeł w projekcie Władza Narodu porozmawiamy z członkami białoruskiego parlamentu. Także usłyszycie Państwo projekt Zielony Świat. A więc zapraszam do wysłuchania programu z pierwszych źródeł. Po tym wstępie zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości politycznych.
Aleksander Łukaszenka złożył życzenia prezydentowi Islamskiej Republiki Pakistan Arifowi Alwiemu z okazji Święta Narodowego Dnia Pakistanu. Bardzo miłe jest to znaczy, że mimo globalnej niestabilności geopolitycznej współpraca między naszymi przyjaznymi krajami ma zrównoważoną, pozytywną dynamikę we wszystkich bez wyjątku kierunkach, podkreślono w winszowaniu. Przez Aleksandra Łukaszenkę zostało oznaczone, że ostatnio bardziej aktywnie rozwijały się stosunki handlowe między Białorusią a Pakistanem. Bardzo ważne jest nie zatrzymywać się na osiągnięciach. W celu zabezpieczenia wzrostu dobrobytu naszych narodów należy poruszać się naprzód w poszerzeniu dialogu politycznego i realizacji inicjatyw ekonomicznych, dodał. Ambasador Białorusi Federacji Rosyjskiej Władimir Siemaszka przeprowadził spotkania z ambasadorem Królestwa Kambodża na Białorusi i Rosji Selo Eatem. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiej misji dyplomatycznej. Strony wymieniły się zdaniami o obecnej sytuacji i perspektywach współpracy w dziedzinie politycznej i handlowo-gospodarczej. Również uwaga została nadana rozwojowi bazy normatywno-prawnej, dalszych stosunków oraz współdziałaniu obu krajów na placówkach międzynarodowych, podkreślono w służbie prasowej. Ambasadorowie potwierdzili wzajemne zainteresowanie w kontynuacji kontaktu w celu nawiązania dwustronnego dialogu we wszystkich kierunkach. Szef Stałej Komisji Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego Siergiej Raczko w ramach 144. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej przeprowadził spotkanie z wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Indonezji Rahmatem Gobelem. O tym poinformowano w służbie prasowej białoruskiego parlamentu. Przez strony zostały rozpatrzone liczne kwestie rozwoju dwustronnej współpracy, w tym w dziedzinie handlowo-gospodarczej. Szczególna uwaga została nadana perspektywom kooperacji w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, edukacji, technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Indonezji poinformował o zamiarach odwiedzenia Białorusi przez delegację parlamentarną w celu poszerzenia współdziałania w dziedzinie kultury i rozwoju dyplomacji ludowej. Siergiej Raczko poparł gotowość Indonezji otworzyć przedstawicielstwo dyplomatyczne i handlowe w Mińsku, co według niego posprzyja intensyfikacji rozwojowi kontaktów biznesowych. W spotkaniu także wziął udział szef Stałej Komisji Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi do spraw międzynarodowych Andrzej Sawinych i ambasador Białorusi w Indonezji Walerii Galeśnik.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Девочкам симпатяночку, о-го-го, симпатяночку, о-го-го, симпатяночку. Весна. На фалях разгвоздь Беларусь.
Влад за народу.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Kuźmi z programem Władza Narodu, w którym zaprezentuję władze państwu rozmowę z białoruskimi parlamentarzystami. Parlament to najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej. Parlament jest jednym z trzech pionów władzy państwowej i w żaden sposób nie jest ważniejszy od dwóch pozostałych. W większości rozwiniętych krajów zachodnich funkcjonują parlamenty dwuizbowe, bikameralizm. Parlamenty jednoizbowe, unikameralizm, występują na przykład w Danii, Finlandii, Grecji, Portugalii czy Szwecji. W dwuizbowym parlamencie występuje izba pierwsza, bardziej popularna nazwa to izba niższa, oraz izba druga, wyższa. W Wielkiej Brytanii izba gmin, izba lordów, w Stanach Zjednoczonych to izba reprezentantów i senat. Kompetencje obu izb w różnych krajach są odmienne. Na ogół jednak izby drugie mają mniejsze kompetencje. Izby pierwsze pochodzą z wyborów powszechnych i bezpośrednich. Najczęściej ordynacja wyborcza do izby drugiej oznacza się podwyższonym cenzusem wyborczym. Parlamentarzyści pełnią swoje funkcje przez określony czas, zwany kadencją. W zależności od krajów i izby długość ta może się wahać od dwóch, amerykańska izba reprezentantów, do 7 lat w przypadku senatu francuskiego. Liczba członków parlamentu waha się w zależności od wielkości państwa i tradycji, od kilkudziesięciu, 25-osobowy Landtag w Liechtensteinie do nawet kilku tysięcy, 2984-osobowe ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych w Chińskiej Republice Ludowej. Wielkość parlamentu z reguły jest określona przez konstytucję, choć i tu zdarzają się wyjątki, na przykład amerykański kongres. Izby niższe parlamentów są liczniejsze od izb wyższych. Parlament spełnia cztery funkcje: ustrojodawczą, zmianę ustroju, ustawodawczą, prawo ustawy, kreacyjną i kontrolną. Na Białorusi parlament składa się z izby przedstawicieli oraz Rady Ministrów.
Białoruś ma przed sobą poważny etap rozwoju konstytucyjnego. O tym powiedział przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Białorusi Piotr Mikłaszewicz po ogłoszeniu orędzia do prezydenta Izb Zgromadzenia Narodowego. 15 marca 2022 roku nabywają mocy prawnej zmiany i dopełnienia do Konstytucji Republiki Białorusi. taki sposób dobiegł końca skomplikowany proces przygotowania zmian Konstytucji Republiki Białorusi przy aktywnym udziale naszych obywateli. I teraz nadchodzi nie mniej ważny etap po nabyciu mocy prawnej przez odnowioną Konstytucję, Konstytucję XXI wieku, żeby zmiany konstytucyjne naprawdę zaczęły działać. Do tego jest potrzebna systemowa, stała praca ustawodawców. Poprzednia analiza pokazuje, że należy uchwalić szereg nowych ustaw i skorygować około setki ustaw, by wprowadzić mechanizm ustawodawczy, żeby naprawdę działały nowe artykuły naszej Konstytucji, oznaczył Piotr Mikłaszewicz. Jak uważają w Trybunale Konstytucyjnym, dla osiągnięcia konstytucyjnych celów współczesnego rozwoju społeczeństwa i państwa należy uchwalić koncepcję polityki prawnej określającej strategię doskonalenia systemu prawnego, ustawodawstwa narodowego, rozwoju prawnictwa, kształtowania kultury prawnej. Nie wystarczy napisać tekst konstytucji, należy zabezpieczyć, by konstytucja była naprawdę żywa. To znaczy, żeby powstały odpowiednie mechanizmy ustawodawcze realizacji zmian konstytucyjnych, dodał szef Trybunału Konstytucyjnego Białorusi.
Предстоит сложный, напряженный следующий этап конституционного развития.
Мамы перед собой трудный коленный этап развития конституционного, потому что припомню, что общая засада развития конституционного полагает на том, что конституция живет в уставах и реальной их реализации через обывателей нашего края. Сонзе, что эти цели с повозением останутся осуществлены. I w swoim oręciu na to wskazujemy tak ustawodawcom, jak i zwracamy się do naszych obywateli, żeby także aktywnie, jak i w udziale nad zmianami do konstytucji, również aktywnie spełniali te zobowiązania konstytucyjne i w pełną miarę korzystali z praw i swobód konstytucyjnych. Tym bardziej w tej trudnej sytuacji, na co zwróciliśmy uwagę w orędziu, że konstytucja jest konsolidującą prawną podstawą, która jednoczy wszystkich naszych obywateli, wszystkie warstwy społeczne dla osiągnięcia celów wyznaczonych przez konstytucję. Między innymi chodzi o suwerenność, sprawiedliwość społeczną.
Suwerenitet, socjalna sprawiedliwość społeczeństwa.
Białorusini na referendum konstytucyjnym wypowiedzieli się za rozwojem kraju i stabilnością społeczną. O tym powiedział szef Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Władimir Andrejczanka na posiedzeniu 8 sesji Izby Przedstawicieli 7 kadencji. Jest to pierwsza sesja parlamentu, która otwiera się zgodnie z odnowioną konstytucją. Ludzie na referendum wypowiedzieli się za zachowaniem suwerenności naszego kraju, za pokojem społecznym, rozwojem Białorusi i stabilnością społeczną, stwierdził Władimir Andrejczanka.
Władza narodu.
Przypomnę, słuchacie Państwo programu Władza Narodu z Jerzym Kuźmiczem w studiu Rozgłośni Białoruś, w którym proponuję Władze Państwu rozmowy z białoruskimi parlamentarzystami.
Ustawy o Wszechbieloruskim Zgromadzeniu Ludowym i Społeczeństwie Obywatelskim należy uchwalić w tym roku. O tym powiedział szef Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Władimir Andrejczanka na posiedzeniu 8 sesji Izby Przedstawicieli 7 kadencji. Największym zadaniem jest rozpoczęcie systemowej pracy, by zmienić istniejące ustawodawstwo w odpowiedniości z konstytucją. W ciągu 2 lat powinniśmy skorygować około 100 ustaw, w tym 20 kodeksów Republiki Białorusi. Dlatego bardzo ważne jest określić priorytety działalności ustawodawczej, wyznaczyć się z planami jej realizacji. Już w tym roku powinniśmy uchwalić ustawy o Wszechbieloruskim Zgromadzeniu Ludowym w Społeczeństwie Obywatelskim, stwierdził Władimir Andrejczanka. Według niego szczególną uwagę należy zwrócić na udział deputowanych w przygotowaniu zmian do ustaw o prezydencie, rządzie, a także do kodeksu wyborczego. Również operatywnie trzeba skorygować ustawę o Zgromadzeniu Narodowym o statusie deputowanego Izby Przedstawicieli członka Rady Republiki. Priorytetem Rady Republiki jest praca z ludźmi. O tym powiedziała przewodnicząca Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Natalia Kaczanawa na otwarciu 8 sesji Rady Republiki 7 kadencji. Jednym z ważnych kierunków działalności Rady Republiki jest praca z ludźmi. Musimy maksymalnie brać udział w życiu ludzi we wszystkich zakątkach kraju, wiedzieć o ich problemach, proponowywać możliwe rozwiązania. Szczególnie teraz, kiedy wszyscy młodzi starsi uczniowie, pracujący, emeryci w mieście i na wsi zostali zmuszeni do wyjścia ze strefy komfortu do życia w zmieniających się warunkach, oznaczyła Natalia Kaczanawa.
Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt Władza Narodu prezentacji Jerzego Kuźmicza dobiegł końca. Zaprezentowałem władze państwa rozmowy z białoruskimi parlamentarzystami. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Jesteście państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny na dobę opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM i w internecie w 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnia Białoruś to programy informacyjne, analityczne, poznawcze, rozrywkowe dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiabelarus.by.
Мицкевич и Купала. У духовом диалогу под небом ойчистым. Новогрудчизна. Кто кедыкольвек познал тен рочи законтек свята, великротне описыванный и опеванный, не може о ним вспомнить без сентименту. Лагодный краеобраз, спокойна характеры и сердечность мешканцев. Вщруд народовощи, учисканых пшез заборцов, пановала атмосфера взаемной толеранции, в которой виховалося веле поколень белорусинов, поляков, литвинов, росьян, жидов, татаров. Новогрудчизна, заощі і в'язинка. То для Міцкевича і Купали поетицька коемка, альма-матер, родинне гнездо, їх генетичне поле духової і фізичної пристрені. Гвязда Адама забуйсла на небі в ноць вігілійну, найдвужшу ноць в року. Гвязда Янки забуйсла в найкрутшу ноць черцову, де в лєще квітнув щенщем папроче. Ще większe враження буджі загадковощі їх смерті. Обидва стали ще офірами в тим самим відчинку часовим, в яким ще уроджіли. Кожен донжив до замкнення особистого кола, а в паже обрамовуєм праві ідеальні рочний календаж. Дві епохи дали людськощі двох поетів-титанів, які започаткували два романтичні нурти в польській і білоруській літературах. І ті два початки б'ємо з одного джерела історичного, ім'я якого Парнас Новогрудсько-Німінське. В огульній гармонії свята Міцкевич і Купало символізує найвеликший прояв духа в нашому краю. Творжом єдин великий свят духовий. Діч маємо підстави до ствердження, що Міцкевич і Купало сон взоровим прикладом білорусько-польських культурово-літератських пов'язань, естетичні найчистших, політичні уміркованих. Купало високо ценив польську літературу, удаючи її переваги в порівнянні з іншими, бо знайдував в ній то, чого шукав – ідея вольності і неподлеглості, аби можна було людьми зватися. У Купалі, як і у Міцкевичу, писано і розправляно вірі і розмаїче, об'єктивні і суб'єктивні. Правда і кламство до діч тривають в стані вальки.
Гродно jest miastem w zachodniej części Białorusi, położone nad Niemnem w pobliżu granicy z Polską. Dzisiaj jest dużym ośrodkiem przemysłu, ważnym portem rzecznym. Gród powstał pod koniec X wieku i stanowił kulturowe, handlowe oraz przemysłowe centrum. Grodno wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za panowania Jagiellonów stało się jednym z miast rezydencjalnych. Od 1569 roku miasto wchodziło w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Po trzecim rozbiorze miasto przeszło pod władanie Rosji. Na początku XX wieku zostało włączone do Białorusi. A w Grodnie zachowało się wiele cennych zabytków. Nad Niemnem wznosi się niski, niepozorny, stary zamek królewski z końca XIV wieku, przebudowany w XIX wieku, w którym obecnie mieści się muzeum. Obok znajduje się nowy zamek, pochodzący z XVIII wieku. A w Grodnie jest duże środowisko polonijne. W okolicach miasta urodzili się m.in. Eliza Orzeszkowa i Stanisław Moniuszko. A w Grodnie również się znajduje zabytkowy polski cmentarz z ciekawymi żeliwnymi nagrobkami. W mieście znajduje się kilka cennych kościołów, m.in. barokowy i poezuicki kościół Farny z bogatym wyposażeniem z epoki. Kościół Świętej Zofii z XIV wieku, kościół Bernardynów z XVI wieku, przebudowany w następnych dwóch stuleciach. Kościół i klasztor Franciszkanów z XVII wieku i kościół Wizyty. Do najstarszych budowli miasta należy cerkiew świętych Borysa i Gleba, pochodząca z XII wieku.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w wielkim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Za moment ostatnich wiadomości o gospodarki białoruskiej.
Nie ma możliwości tranzytu chińskich towarów do Polski i polskich do Chin bez tranzytu przez Rosję i Białoruś. O tym powiedział polski politolog Mateusz Piskorski. Chcę podkreślić, że to wszystko, co teraz się dzieje, w tym próby tworzenia blokady transportowej Rosji, w rzeczywistości są rozerwaniem węzłów transportowych z Chinami, co również jest bardzo ważne. Proszę spojrzeć na mapy, nie ma możliwości tranzytu chińskich towarów do Polski i polskich do Chin bez tranzytu przez Rosję i Białoruś, stwierdził Mateusz Piskorski. Stabilność białoruskiej gospodarki zależy przede wszystkim od efektywnej dywersyfikacji eksportu. O tym powiedział minister gospodarki Białorusi Aleksander Czerwiakow. Według niego perspektywnymi rynkami są rynki krajów Azji, przede wszystkim Chin, Afryki, Ameryki Łacińskiej. Zadanie polega na tym, by określić warianty, w jaki sposób dywersyfikować eksport, odnaleźć nowe rynki, dodał minister. Wiceminister spraw zagranicznych Białorusi Siergiej Alenik przeprowadził spotkanie z ambasadorem Korei Południowej na Białorusi Pak Du Sunem, podczas których odebrał kopię listów uwierzytelniających, poinformowano służby prasowe MSZ Białorusi. Podczas spotkania przez strony zostało umówione obecna sytuacja i perspektywy dwustronnych stosunków. Wymieniono się zdaniami w sprawie aktualnych zagadnień rozwoju współpracy w dziedzinie handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej oraz innych kierunkach. Liczba handlu zewnętrznego Rozjatyckiej Unii Gospodarczej w styczniu 2022 roku wyniosła 76 miliardów 300 milionów dolarów. O tym poinformowano w Rozjatyckiej Komisji Gospodarczej.
Eurazjatyckie Unie Gospodarcze, wspólnota gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy państwa założycielskie – Białoruś, Kazachstan i Rosję. Do Unii dołączyły także Armenia 10 października 2014 roku i Kirgistan 23 grudnia 2014. Traktat powołujący do życia Unię przewiduje poszerzenie dotychczasowej Unii Celnej o swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Eurazjatyckie Unie Gospodarcze zgodnie z postanowieniami traktatu rozpoczęła formalną oraz praktyczną działalność 1 stycznia 2015 roku. Tego dnia zaczął obowiązywać swobodny przepływ pracowników między krajami Unii. W 2017 roku wspólny rynek farmaceutyczny, a przy 2025 rokiem ma powstać wspólny rynek energii elektrycznej oraz ropy i gazu. Zgodnie z postanowieniami traktatu założycielskiego organami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej są najwyższe Eurazjatyckie Euroazjatycka Rada Gospodarcza składająca się z głów państw członków Unii, Międzyrządowa Rada Euroazjatycka złożona z szefów rządów, Euroazjatycka Komisja Gospodarcza oraz Trybunał Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Centrala Unii według zapisów traktatu ma siedzibę w Moskwie, Trybunał w Mińsku, a służby finansowe w kazachskim Almaty. Unia jest otwarta na poszerzeniu nowych krajów członkowskich, które podzielają jej cele i zasady działania.
Miasteczko Holszany razem z zamkiem drewnianym jest znane od XIII wieku. Rozmieściło się na wzgórzu nad rzeką Korabel i przynależało najpierw do książąt holszańskich. Później władali nim przedstawiciele znanego rodu białoruskiego Sapiehowie. Holszany znane są przede wszystkim dzięki swemu zamkowi, wzniesionemu w pierwszej połowie XVII wieku i ładającemu najbardziej znaczące zmiany w architekturze ojczystej. Grube mury obrończe, charakterystyczne dla budownictwa zamkowego XVI stulecia, ustąpiły dla elewacji mieszkaniowych, natomiast w basztach ulokowały się pomieszczenia gospodarcze. Do rzeczy kompozycja zamka holszańskiego przypomina wczesne zamki holenderskie. Tłumaczy się to ożywionymi naszymi kontaktami z Europą Zachodnią. W wieku XVII zamek holszański zaczął przechodzić z rąk do rąk, póki kolejny gospodarz nie zaczął wysadzać ściany zamka w powietrze, cegły zaś sprzedawać na budowę kłodczem. W tej chwili zamek czeka na restaurację.
Białoruś jest krajem mającym bogatą tradycję kulturalną. Kraj kontynuuje swoje tradycje i każdego dnia odbywa się wiele imprez. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości kulturalnych prezentacji Tatiany Maksymczyk.
W Miejskiej Galerii imienia Szczemieliewa została otwarta wystawa obrazów haftowanych Humor Wiosny uczestniczek klubu Sozorie Białoruskiego Związku Kobiet. W ekspozycji przedstawiono około 40 prac stworzonych według utworów znanych malarzy. Rybak Pierowa, W lesie urodziła się choinka Aniszczenki, Młody Myśliwy Barbiera, Madonna z winogronem Miniera. Również zwiedzający zobaczą autorskie podobizny pejzaża martwej natury. Prace są stworzone w różnych technikach ręcznego haftu. Klub Sozorie powstał w 2007 roku. On zjednoczył kobiet różnego wieku, które zachwycają się haftem i innymi kierunkami sztuki dekoracyjnej. Z ekspozycją obrazów można zapoznać się do 17 kwietnia. Premiera spektaklu według współczesnego białoruskiego dramaturga Konstantyna Staszyka w przedstawieniu młodego reżysera z Jekaterynburga Dmitrija Zimina Kamień głupstwa odbędzie się 26 i 27 marca na scenie Republikańskiego Teatru Dramaturgii Białoruskiej. Nad przedstawieniem spektaklu Kamień głupstwa pracuje rosyjski reżyser Dmitrij Zimin. Jak odznaczyli w teatrze, Konstantyn Staszyk jest jednym z jaskrawych współczesnych dramaturgów białoruskich. Niejednokrotnie był finalistom i laureatem największych konkursów i festiwali dramaturgicznych. Autorem scenografii i strojów projektu malarz teatru i kina Jelena Igrusza. Muzykę do spektaklu stworzył Aleksander Sytnikow, rosyjski muzyk i artysta, założyciel projektu eksperymentalnego «Cztery pozycje Bruno» Jekaterynburg. Kamień głupstwa to drugi wspólny projekt Międzynarodowej Konfederacji Związków Teatralnych i Republikańskiego Teatru Dramaturgii Białoruskiej. W Państwowym Muzeum Historii i Literatury Białoruskiej została otwarta tymczasowa wystawa «Farby duszy», poświęcona 85-leciu Danuty Biczel-Zagnetowej, 75-leciu Raisy Borowikowej i 80. rocznicy urodzin Biery Wierby. Na wystawie można zapoznać się z utworami jaskrawych przedstawicielek białoruskiej poezji, które wzbogaciły białoruską literaturę drugiej połowy XX stulecia. Między innymi są również przedstawione pierworysy malarza ludowego Białorusi – Арлена Кашкуревича и книги с автографами, за помощью которых можно отчуть талент, душе и пенькне слова кобет-поэток. Позатим экспозицию зупиняє он праце Марини Еренбург, Вероніки Вітковської, Ави Колосінцевої і Лариси Зарубіної. Вистава «Лабіринти дзвінько» білоруського музика і маляжа Івана Кірчука зустала відкрита в галерії Університет культури. В проєкті представлено около 40 праць графічних. Зібрані у твори маляжа обіймують 40 лет його життя, в котором було лічне подружжя і фестивалі. Під час вендрувок Іван Кірчук робив шкіце, які зустали ділами штуки. Іван Кірчук є музиком, фольклюжистом, композитором і маляжем. На заплечу Мінської школи штук створив лабораторії і заспови фольклористичні, які сон лауреатами лічних фестивалів міжнародових. Під час виправ фольклористично-етнографічних по Білорусі зібрав унікальне лабораторіум етнографічне, предмети биту, колекція старожитного убрання, театральні маски і ляльки, аудіо- і відеоархівом виконавців льодових і зеспов фольклористичних. Вистава потрива до 2 квітня.
Парк Народовий Пушча Біловеска лежит на границе Польски и Белоруссии. Есть он większy массив реліктового первотного лесу, росnącego в часах предхисторичных на теренах Европы. Пушча Біловеска – это один из найстарших резерватов на свете, который знан был уже на початку 15 века. Найстарше місцеве дерево лічить понад 500 лет. Білоєські демби і швірки сягають 50 метрів високості. В пущі Біловеські росли сотні гатунків рослин, замішкують те терени тисячі гатунків звіжонт. Думом парку народового є найбільша на світі популяція жубрів, де шляхетні звіжента вважані са за символ Білорусі. Dzięki temu wszystkiemu Puszcza Białowieska jest jednym z najbardziej znanych w świecie centrów turystyki ekologicznej. Goście z różnych krajów przyjeżdżają tu, by odczuć niepowtarzalne piękno i potęgę przyrody. Jednak Puszcza Białowieska to nie tylko las pierwotny. Jest to kraj, który sławili poeci i muzycy, miejsce, gdzie tworzono historię. Tu można zatrzymać się w dawnym majątku hrabiowskim albo pomieszkać w hotelu Wiskuli, właśnie w tym miejscu, gdzie zaczęła się nowa historia republik upadłego Związku Radzieckiego. A zwiedzanie gospodarstwa Dziadka Mroza w przededniu świąt zimowych jest prawdziwą podróżą w bajeczny świat. W 1992 roku Puszczę Białowieską uznano za część światowego dziedzictwa ludzkości.
Zapraszam do wysłuchania projektu Zielony Świat.
Zielony Świat.
Студію Марина Савіцька пропонує зачати від відомості з дідини екологічної. Рух туристичний в парку народовим Пушча Біловеська звінкшився по знищенню ограничень в руху в панстві зв'язковим. Опінія та виразила шефова департаменту туристики, маркетингу і реклами парку народового Оксана Богалиша. Враз вибухом пандемії наплив туристів до Пущі Біловеської значно ще зменшив. Переважно білорусини приїжджають до парку народового, аби відпочити. Були труднощі з перекроченням границі, щоголь для осіб, подорожуючих самоходом. Łatwiej było tym, którzy byli na rekonwalescencji w sanatorium. Mogli do nas przyjechać. Teraz nasi turyści są zadowoleni, że nie ma barier. Mogą bezpiecznie jechać i odpoczywać w Puszczy Białowieskiej i ogólnie na Białorusi, powiedziała Oksana Bogalejsza. W ubiegłym roku Puszczę Białowieską odwiedziło około 500 tysięcy osób. Od początku roku 2022 Park Narodowy odwiedziło ponad 62 tysiące gości. Przez 2,5 miesiąca ruch turystyczny wzrósł o 11%.
Zielony świat.
Również Oksana Bogalejsza poinformowała, że sezon rowerowy w Parku Narodowym Puszcza Białowieska rozpoczął się w tym roku wcześniej niż zwykle. Turyści przybywający do Puszczy zaczęli wypożyczać rowery już w marcu. Szczególnie dobre zapotrzebowanie przy ładnej słonecznej pogodzie. Sezon masowy dla rowerzystów w Parku Narodowym ma się rozpocząć 16 kwietnia. W tym dniu entuzjastów aktywnego wypoczynku zapraszają do udziału w wyścigu Jadę odwiedzić dziadka. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania w drodze do dworu białoruskiego Dziadka Mroza, rozmawiać z gospodarzem i kosztować przysmaków z puszczy. W zeszłym roku Park Narodowy odwiedziło prawie 35 tysięcy rowerzystów. Według szefowej Departamentu Turystyki, Marketingu i Reklamy Oksany Bogalejszy, takie wakacje są bardzo popularne. Starają się urozmaicić je wydarzeniami, kwestami i wyścigami. A ludziom się to bardzo podoba. Na przykład na 7 maja zaplanowany jest wyścig rowerowy Droga Pamięci, co zbiega się z Dniem Zwycięstwa. W Puszczy Białowieskiej opracowano 25 tras turystycznych o łącznej długości ponad 100 km. Część z nich koncentruje się w pobliżu głównej infrastruktury Parku Narodowego. Są też takie, które prowadzą do odległych zakątków. W Parku Narodowym można wypożyczyć 300 rowerów.
Zielony świat.
Turystyka w Puszczy odżywa wraz z nadejściem wiosny i początkiem sezonu ornitologicznego. Na przykład w jednym punkcie obserwacyjnym można znaleźć 5 gatunków dzięciołów, podziwiać piękno pierwiosnków i poczuć wspaniałość stuletnich drzew. Turyści mogą odwiedzić dwór Dziadka Mroza, teren skansenu archeologicznego i inne miejsca. Wyróżnikiem Puszczy jest niepowtarzalna okazja do zobaczenia licznych stad wolno żyjących żubrów, przejażdżki rowerem asfaltowymi gruntowymi drogami prastarego lasu, obserwowanie rzadkich ptaków. Szczególną satysfakcję można uzyskać, łącząc rekreację z wędkowaniem. Jesienią wiele osób przyjeżdża posłuchać rek jeleni, a wiosną usłyszeć żurawi i obejrzeć ich tańce godowe.
Zielony świat.
Puszcza Białowieska to najstarszy rezerwat w Europie. Reżim chroniony ustalono tu 600 lat temu. Puszcza to najstarsza pozostałość starożytnego dużego nizinnego lasu, który w prehistorycznych czasach rosnął na terytorium całej Europy, w którym żyły reliktowe rośliny i zwierzęta. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów, przede wszystkim żubr. Puszcza Białowieska jest wspomniana po raz pierwszy w letopisie Ipatiewskim w 983 roku. Ale stopniowo ten nizinny las był wycięty i w stosunkowo nienaruszonym stanie zachował się tylko w regionie białowieskim. Reżim bliski zastrzeżonemu tu był jeszcze na początku XV wieku. W końcu zachowały się dęby wieku od 300 do 700 lat, 450-letnie jesiony, 200-letnie iglaste. Na podstawie tego chronionego obszaru w 1939 roku został stworzony państwowy rezerwat. W 1991 roku Puszcza Białowieska otrzymała tytuł Parku Narodowego. Rok później decyzją UNESCO park został wliczony w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1993 roku mu został przyznany status rezerwatu biosferycznego, a w 1997 odznaczony dyplomem Europy. Opowiada dyrektor Muzeum Przyrody Puszczy Białowieskiej Ludmiła Greczanik. Oblicze współczesnej Białorusi powstał w czasie topienia ostatnich lodowców. Te jeziora i lasy istnieją mianowicie od tych czasów. Przez wiele tysięcy lat istnieje puszcza, ale mianowicie w 1409 roku zaczyna się ochrona Puszczy Białowieskiej. Podczas przygotowań do bitwy pod Grunwaldem polski król Jagiełło i księć litewski Witold polowali kilka dni w puszczy. І już в Брześciu видано декрет в справі охорони пущі, чили декрет, в котором було написано, що от того часу полювати в пущі Біловєській може тільки як Гео, Вітольд і запрошені гості. Міновіче тен декрет зостав початком системи охорони пущі Біловєській. Очевидно, в різних окресах змінялася охорона пущі, але встановлення перших елементів охорони дикої природи пущі Біловєській було в 1409 року. Ясна видання, що пуща заховалася дінки тим, що в різних окресах тут і полювали кщенжента литевці, крульові польці і російці. Полювання були нерегулярне, між ними звіжента були хроньоне і карміоне, а їх лічба стала роснева. Пуща Біловєська – то не тільки найвінкший в Європі лас, є то найстарший обшар хроньоне. Яко парк народовий Пуща Біловєська існіє у 1991 року. Притим вона була панствовим господарком Ловєцьким, яко резерва została утворена в 1939. Вчешній належало до влад польських, ще вчешній – до царської Росії. Жонділя то заровно крульові польці і кщенжента литевці. Таке ляси заховав ще тільки тутай. В Європі ж не можна побачити ляс в такім стані і такій великості. Пуща Біловєська została означена дипломом Європи. Є то резерват біосферичний, чилі учасничими в глобальному моніторуванню змін в природі. Головним цілем є збадання і заховання різнородності біологічної в пущі Біловєській. Учище в міри можливості без впливу на характер природи показуємо туристам те натуре.
І, звісно ж, по можливості, не задіваючи природу, показати туристам цю природу.
Запрошуємо на обшари Білорусі. Зелений світ.
На фалях розголошені Біловорусь проект «Зелений світ» в студію Марини Савіцька. Діще проводим віртуальну витічку в пущі Біловєській, а помагам і в тим директор музею природи пущі Біловєській Людмила Гречанік. Історія того винткового обшару хроньоного добре репрезентована в музею природничим парку народового пущі Біловєська. Тут і приховувані са артефакти дідіцтва культурового і історичного флори і фауни пущі. Музеум показує найважніші етапи осадництва, розвою господарчого користання засобів натуральних пущі Біловєській.
Музей природи, як інститут, скажімо так, він существував ще во времена царської Росії.
Музеум природи як інституція існів ще в часах царської Росії. То було радше не музеум, а колекція. Нестети вона ще не заховала. В жодному музеї не появилися інформації о тим, що там існує частина Біловєської колекції. Перший музей повстав в 1929 року на території Польщі поміж Першою і Другою війною світовою. 1929 – то рік утворення Біловєського резервату і музею. А історія білоруської частини пущі розпочалася в грудні 1939 року, коли тут зостав зорганізований парк народовий Пуща Біловєська. Резерва почав діяти в латах повоєнних. В липцю 1944 року тен обшар зостав визволений від німців. Перші лати були найтрудніші, працювати було дуже тяжко. Музей існяв у всі камінюки, займався не тільки виставленням експонатів, але й збиранням продукцію чупірадов і гербаріїв. Нове життя музею зв'язане є з повстанням будинку в 1960 року. Першим директором в новому будинку був Степан Шостак. От кілька лат розвіяв то, що зостало забране. Всього ще систематизувало, повставали резерви і картотеки. В єдним з окресів керував музеєм Володимир Тацкевич. Музеєм учасничав рівніж в продукції експонатів до інших музеїв, які приказували ще на засаді платний люб безплатний. Павло Михайлович керував ту до року 1996-го. Щільний науковець, міколог, створив дуже добру колекцію жигвіватих. Ценна колекція 160 гатунків, тобто праві певний збір. Заховуючи у нас до дня дішішого. При ньому została створена колекція атрапів грибів. От року 1996-го внішлі значонцей вклад в праці музею Єжа Антончик і Грегош Романюк. В новому будинку музею займуюся іншу працю – творенням складів і фундуші. Дуже щільно співпрацюємо з науковим відділом. Очевидно, працюємо з архівами історичними, інститутом історії. Новий будинок музеум називався так – Центром екологічної едукаційної з музеєм природи. Чилі має дочинення не тільки до експозиції, але також до едукації екологічної. Для нас є то нова справа. Очевидно, вимага то досвідчення.
Звісно, необхідний опит екологічного просвіщення.
Запрошуємо на обшари Білорусі «Зелений світ».
Пуща Біловєськи – дуже лічба гатунков рослін і звіжунт. Опроч старих дембов, то спотикаємо ще йодва, бяву, оружне родзея, швірков, сосна, граб. В пущі живем жубри, єлені, вільки, джіки, риші, урасини, звіжента, як рівніш рожнородні гатунки птаков і риб. Статус обшарохронюнего помага заховувач природніче системи пущі в їх натуральним стані. Іменовіччя рожнородність флори і фауни пшичонка туристов. А вінц запрашаємо одвідіч Білоруском пуща Біловєськом. Найтимучіший проєкт «Зелений світ» добіг кінця. Дзюще в його рамах я, Марина Савіцька, проводжуємо віртуальну вичечку в пущі Біловєськи. Дякую панству за увагу і запрашуємо до вислухання наших дальших аудицій.
Przyroda Białorusi jest nadzwyczaj bogata i różnorodna. Do dnia dzisiejszego zachowały się tu krajobrazy, które czarują i kuszą swoim pięknem. Dodatkowo charakteryzuje się ona kontrastowymi stanami pogody. Zima przynosi srogie mrozy i śnieżyce, a następnie niespodziewanie zmienia się w mglistą odwilż. Po soczystej wiośnie nadchodzi pełne zieleni, upalne lato, które niepostrzeżenie przeobraża się w pełną barw, melancholijną jesień. Po rozległych równinach, bagnach i łąkach Polesia naciągają wzgórza po jeziorze usiane potężnymi głazami, które niegdyś pozostawił lodowiec. Lasy to prawdziwy skarb Białorusi. Zarówno te obszerne i mniejsze, jak też stare i młodsze zajmują trzecią część terytorium Białorusi. Sosnowe lasy, dębowe, nawet słonecznym dniem ponure jodłowce, malownicze brzozy, lipy, posażne graby, lasy olchowe. Można tu spotkać różne gatunki. Pod koronami drzew znajdują przytułek liczne zwierzęta i ptaki. Łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy są rozpowszechnionymi mieszkańcami białoruskich lasów. Letnią porą lasy zdobione są dywanami różnorodnych kwiatów, klejnotami grzybów i jagód. Na jasnych polanach, ogrzanych letnim ciepłem, rosną licznicie zioła. Dzisiaj, jak i przed wiekami, zbierane są one przez mieszkańców wiosek. Zgodnie z obyczajem, zioła są suszone na zaciemnionych dachach domów i dopiero zimową porą waży się cudowne napoje o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Wśród głębi lasów i obszernych łąk roztaczają się krystaliczne jeziora, których na Białorusi można doliczyć się ponad 10 tysięcy. Naroś i Oświeja, Świtaś i Sair, wieńczone przez poetów, mienią się barwami białoruskiej północy, nazywanej pojezierzem. Jeziora, niczym poranna rosa, rozproszone są pośród stromych wzgórz i pagórków. Od jednej granicy po drugą, aż po sam horyzont, płyną wody 30 tysięcy rzek i źródełek, których długość wynosi około 100 tysięcy kilometrów. Niepowtarzalność białoruskich rzek polega na tym, że połowa z nich wpływa do Bałtyku, zaś druga do Morza Czarnego. Największe to Dniepr, Prypeć, Niemen i zachodnia Dźwina. Większość rzek jest ściśle związana z historią. W dziejach europejskiego narodu odegrały one ogromną rolę. Zimą pokryte są grubą warstwą lodu, natomiast wzbudzone przez wiosnę są prawdziwym żywiołem. Zrywają się i zatapiają przyległe łąki, lasy i bagna, dostarczając wodę i pokarm spragnionej życia ziemi. Wspomnieć należy również o białoruskich bagnach, które wpisane są do Księgi Rekordów Guinnessa. Te unikatowe trzęsawiska zajmują czwartą część kraju. Ze względu na różnorodność form życia w Europie nie ma trzcin porównywalnie bogatych. Niezmierzone obszary bagien zapewniają schronienia tysiącom gatunków ptaków, zwierzętom, owadom i roślinom. Białoruś jest punktem tranzytowym dla dużych przylotnych ptaków, żurawi, gęsi, kaczek i wielu innych, które wędrują między północem a południem. W celu zachowania unikatowych gatunków i krajobrazów białoruskiej przyrody powstały parki narodowe i rezerwaty: Puszcza Białowieska, Berezyński i Prypecki rezerwaty, Brosławski i Naraczański parki narodowe. Rezerwaty udostępnione są dla zwiedzających przez cały rok. Możliwość zobaczenia rzadkich i spotykanych tylko na Białorusi przedstawicieli flory i fauny dostarcza wielkiej przyjemności i rozkoszy. Większa połowa obszaru Białorusi to naturalne pejzaże. Spotkać tu można wiele dziwiczych zakątków, na których nie stanęła ludzka stopa.
Фалях узгвоздни Беларусь.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Drodzy słuchacze, nasz program z pierwszych źródeł dobiegł końca. Przed mikrofonem był Jerzy Kuźmicz oraz cały zespół redakcji polskojęzycznej rozgłośni Białoruś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.